Wrócę do tego, kiedy stwierdzony jest problem, zwłaszcza dla takiego młodego człowieka, czy dla jego rodziców, czy dla mamy, która jest zaskoczona taką diagnozą. To jest swoista, jak powiedziała pani profesor, także ewentualność stygmatyzowania. To jest wiedza bardzo intymna dla zainteresowanych, dla rodziców, ale to, by pomóc dziecku w jego różnych problemach i zachowaniach, musi być po drodze ktoś, kto zauważy problem, bo nie zawsze w domu ten problem płynie.
Tak, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pamiętajmy o tym, że w domu dziecko nie musi robić pewnych działań, nie musi wykonywać pewnych zadań. Powiedzmy, dziecko, które jest jedynakiem, które jest dzieckiem jedynym, nie musi dzielić się swoimi zabawkami. I w domu nie ma możliwości zaobserwowania na przykład takiej reakcji frustracyjnej na sytuację konieczności oddania komuś tej zabawki, żeby inne dziecko się pobawiło. Albo na przykład ustąpienia miejsca przy komputerze. Albo na przykład reakcji, na zniszczenie zabawki i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Dziecko w domu nie ćwiczy całości sytuacji, jakie ma do przećwiczenia w sytuacji grupy, a także w sytuacji wymagań szkolnych. W
związku z tym, często są to pierwsze takie ekspozycje.
Tak, to są bardzo często właśnie pierwsze ekspozycje na wymagania. Dość często właśnie wtedy, gdy dziecko po raz pierwszy w życiu jest do czegoś zobowiązane. Na przykład w szkole do czego? Do tego, że trzeba siedzieć przez określoną...
45 minut.
Tak jest. Liczbę minut w pozycji, która zalecana jest tą sytuacją. Co prawda, proszę Państwa, oczywiście...
Dla wszystkich dzieci jest to nowa
oczywiście
sytuacja.
Nie martwmy się, że nasze dziecko musi siedzieć 45 minut bez ruchu, bo tak nie jest, prawda?
Spacerują, chodzą,
nauczyciele krążą. Znakomicie zdają sobie sprawę z potrzeb rozwojowych tych dzieci. Niemniej jednak jest to sytuacja inna, aniżeli... Sytuacja domowa.
Nowa dla dziecka.
Tak jest. Czy też na przykład posiadanie sąsiada, któremu nie można przeszkadzać, z którym warto się dogadać. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj moglibyśmy wymieniać właściwie do rana takie sytuacje nowe, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że nauczyciel, czy to nauczyciel przedszkola, czy to nauczyciel w szkole, jest osobą bardzo, bardzo ważną z punktu widzenia takiej wstępnej diagnozy, że coś się może dziać. Oni są w pewnym momencie z naszymi dziećmi więcej aniżeli my. Bo proszę zwrócić uwagę, gdy dziecko idzie do szkoły, to nauczyciel obserwuje, jest w takim bardzo stałym kontakcie z tym dzieckiem przez szereg godzin. Dość często my nie jesteśmy w stanie aż tak dokładnie zaobserwować nasze dziecko. A po drugie, nie mamy sytuacji zadaniowych. Wracając, pedagog, osoba niezwykle ważna.
Pedagog, psycholog, szkoła.
Tak jest.
I rodzic.
I rodzic, ale jak mówię, oni wszyscy dokładają tutaj tą swoją cegiełkę do tego portretu dziecka, do tego, z czym ono ma problemy i w jakim obszarze potrzebuje pomocy. No i mówię, pierwsze sygnały, które mogą napływać, to są właśnie sygnały z sytuacji szkolnych, prawda? Gdy dziecko nie jest w stanie się skupić, gdy dziecko nie jest w stanie pamiętać, gdy dziecko nie jest w stanie powtórzyć sekwencji pewnych czynności, gdy dziecko nie jest w stanie dogadać się z rówieśnikami, gdy dziecko narusza regulamin szkolny i tak dalej, i tak dalej. I
od zazwyczaj razu tutaj... są to zażalenia.
Tak,
przepraszam za słowo.
Miejmy nadzieję, że one nie będą miały
dziecko
tylko takiej formy. Dziecko takie traktuje. Dla nas powinny to być takie bardzo, bardzo ważne sygnały, że być może tutaj możemy mieć do czynienia z jakimś problemem i wtedy jakby taką chyba najbardziej bezpośrednią drogą do wyjaśnienia tego jest wizyta u psychologa. Po to są poradnie, prawda, psychologiczno-pedagogiczne i one mają za zadanie właśnie dokonać diagnozy. To jest diagnoza całościowa funkcjonowania dziecka. To jest najczęściej diagnoza, która zawiera zarówno część psychologiczną, jak i część pedagogiczną, która jest wykonywana nie tylko przez psychologa, ale i przez pedagoga, którzy jakby wspólnie wykonują taki całościowy opis funkcjonowania tego dziecka. No i w tym opisie jest, w czym dziecko jest dobre, ale też w czym zaobserwowano problemy. I to z reguły staje się podstawą do zaprojektowania, i potem wdrożenia systemu oddziaływań pomocowych. A więc nauczycielu, jesteś niezwykle ważny, nie uciekaj przed nami, jak pytamy cię, co się dzieje, uważnie obserwuj te dzieci, dlatego że te twoje obserwacje są podstawą jakby skierowania dziecka do diagnozy.
Często tak się zdarza, że dziecko nie potrafi wyartykułować wszystkiego, co w jego sercu, duszy i głowie, przepraszam za słowo, bezpośrednio siedzi, znajduje się, jak mawiają dzieci. I to jest bardzo ważne, aby dociec obiektywnej sytuacji, jak życie uczy, prawda, i pamiętamy, bo różne eksponowanie takich czy innych zachowań nie zawsze ma związek z problemem wewnętrznym. Czasem to środowisko, czasem grupa, czasem sytuacja w klasie, czasem jakieś inne. Także przyczyn może być bardzo wiele i tutaj bardzo ostrożnie i bardzo dokładnie stawiane są te diagnozy.
Po to jest ta diagnoza, po to jest całościowa diagnoza, jakby tutaj robiona, żeby właśnie zmaksymalizować prawdopodobieństwo, prawda, że to jest dokładnie to, o czym my mówimy, że to jest dokładnie ten zespół, ten problem, o którym my mówimy i jakby potem, żeby pomoc, która jest wdrażana, była jak najbardziej skuteczna.
Żeby na przykład w ramach tej pomocy okazało się, że dziecko, które ma problem z zespołem FAS, ma szansę na to, żeby tę szkołę ukończyć. A takie przypadki, przecież takie sytuacje podczas terapii prowadzonej z dzieckiem są realne? Jak to jest w statystyce? Co na to?
Nie, ale oczywiście, że dziecko ma szansę na ukończenie szkoły.
Nieleczone, nieterapeutyzowane.
Tak, są takie dzieci, które gdzieś tam
nawiązuję
umykają.
Nawiązuję do wypowiedzi z poprzedniej godziny.
Są takie dzieci, które umykają tej diagnozie.
Ale
są
coraz
rzeczywiście
rzadziej.
Ale jakby tutaj muszę powiedzieć, że zawsze lepiej jest, jak one taką pomoc uzyskają, dlatego, że to maksymalizuje szanse.
Jasne. W dorosłym życiu
tak jest.
Staje
dorosłym
się człowiekiem,
życiu,
który
tak,
sobie radzi i potrafi funkcjonować w to sposób.
Są dzieci, które radzą sobie pomimo braku diagnozy, ale jak mówię, to może dotyczyć bardzo różnych zespołów, nie tylko FAS-u,
tak,
prawda?
Tak.
Ale zawsze dobrze dokonana diagnoza zwiększa to prawdopodobieństwo, że dziecko nie tylko ukończy szkołę, ale też będzie mogło kontynuować edukację na następnym etapie, na następnym wyższym szczeblu. Dlatego, że proszę też nie traktować moich słów jako takie nieuchronne przeznaczenie. FAS równa się jakby brak szans, bo to nie jest tak.
No właśnie, tej nadziei więcej, pani profesor.
Tak, tej nadziei jest tym więcej, im bardziej starannie my będziemy podchodzić do tego tematu.
Nie bać się, nie uciekać.
Mniej
tylko
będziemy bać się, im mniej uciekać, im szybciej jakby udamy się do specjalisty, im szybciej zostanie wdrożona pomoc. To nie jest wyrok. Tutaj jakby możemy bardzo, bardzo skutecznie temu dziecku pomóc.
Pomóc, żeby także w swoim dorosłym życiu umiało sobie radzić i pomóc innym.
Proszę pamiętać, że jest takie przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie,
tak,
tym na starość trąci. Czyli każda umiejętność, której nabywamy w wieku dorastania, prawda, każda umiejętność daje nam skuteczność funkcjonowania. I to buduje jakby naszą przyszłość, naszą dorosłość. Jeżeli ktoś nie nabędzie umiejętności komunikacyjnych, będąc dzieckiem, będąc
i to nieważne,
młodym,
czy jest osobą
i to nieważne,
zespołem,
tak
czy bez
jest
zespołu, nie
to będzie
ich posiadał
miał ogromny problem z ułożeniem sobie relacji w dorosłym życiu, ponieważ nie będzie posiadał tych umiejętności. Jeżeli my w te umiejętności wyposażymy dziecko stosunkowo wcześnie, to ono będzie realizowało bardzo skutecznie, będzie ich używało w swoich relacjach i jakby maksymalizuje szansę takiego bardzo dobrego, pogodnego ułożenia sobie tych relacji. To jest inwestycja, która jakby dobrze zorganizowana może spowodować bardzo dobre funkcjonowanie. Także z dość ciężkim rozpoznaniem.